pierwszym po nowym roku kontrwywiadzie RMF FM. Za chwilę Jarosław Gowin z Platformy Obywatelskiej.
My podsumujemy w faktach kolejny długi weekend.
4 dni zimy na polskich drogach.
A zaczynamy od tajemnicy śmierci Iwana. I prokuratura okręgowa w Gdańsku, i służba więzienna prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności zgonu Artura Zirajewskiego.
Gangster, główny świadek w sprawie zabójstwa generała Marka Papały, zmarł na oddziale szpitalnym aresztu w Gdańsku.
Bezpośrednią przyczyną śmierci był prawdopodobnie zator płuc, powiedziała nam rzeczniczka służby więziennej Luisa Sałapa.
Cały czas zbieramy informacje, tam wyjechał w tej chwili zespół specjalistów centralnego zarządu, już są pewnie w drodze.
Artur Zirajewski, pseudonim Iwan, obciążał Edwarda Mazura odpowiedzialnością za zlecenie zabójstwa szefa policji w 98 roku. Polonijny przedsiębiorca z Chicago za zabójstwo Marka Papały oferować miał 40 tysięcy dolarów.
Co z tego będzie faktem?
Sprawdzajcie w RMF FM.
222 wypadki. To bilans ostatnich 4 dni na polskich drogach. Od Sylwestra w wypadkach zginęło 18 osób. 322 zostały ranne. Najnowsze dane policji zna Agnieszka Witkowicz. Agnieszko?
Są to dużo lepsze dane niż te sprzed roku. Było zdecydowanie bezpieczniej. Powroty rozłożyły się na kilka dni, a zła pogoda i trudne warunki sprawiły, że kierowcy nie mogli sobie pozwolić na szarże. Efekt doskonały. Wczoraj na polskich drogach nie zginął nikt. Taki dzień zdarza się naprawdę rzadko. Gorzej było w sobotę. W 45 wypadkach zginęło 7 osób, 69 zostało rannych. Lepiej niż w normalne dni było też z trzeźwością kierowców. Najwięcej pijanych, ponad 400, policja zatrzymała w nowy rok.
To poranny fakt RMF FM. Stany Zjednoczone zniosły obowiązujący od 22 lat zakaz wjazdu do tego kraju osób zarażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS. Nowe przepisy wchodzą w życie już dziś, informuje portal BBC News.
Burj Dubai, czyli wieża Dubaju, najwyższy na świecie wieżowiec, zostanie dziś otwarty w Emiratach Arabskich. Koszt ponad 1 miliard euro.
169 pięter stalowo-szklanej konstrukcji, wewnątrz 900 luksusowych mieszkań i 144 apartamenty zaprojektowane przez Giorgio Armaniego. Na 76 piętrze basen, na 158 meczet.
Wieżowiec przekroczył czy kilka stref klimatycznych. Temperatura na wierzchołku będzie średnio 10 stopni niższa niż na poziomie ziemi. Umycie wszystkich okien zajmie od 6 do 8 tygodni.
A kto sobie obiecywał, że właśnie w tym roku pojedzie zobaczyć ten najwyższy budynek świata?
Od rana w faktach RMF FM socjolog Dominik Antonowicz pomaga wam w spełnieniu noworocznych obietnic. Oto kolejna rada.
Jedną rzecz, myślę, będzie zdrowo. Jeżeli tą jedną rzecz uda nam się spełnić w ciągu roku 2010, to będzie super.
Ciąg dalszy w kolejnych faktach.
A już teraz pierwszy w tym roku kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość.
A w pierwszym noworocznym kontrwywiadzie polityk Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin. Dzień dobry.
Witam noworocznie.
Myśli pan, że minister sprawiedliwości powinien się pakować i szykować do odejścia?
Nie ma żadnego powodu. Takie przypadki oczywiście one są bardzo bolesne, bo pokazują niesprawność służb więzienniczych, ale nie ma żadnej analogii między sytuacją ministra Kwiatkowskiego a sytuacją ministra Ćmankalskiego.
Ale nie ma analogii dlatego, że to prawdopodobnie nie samobójstwo, a gdyby się okazało, że jednak ten główny świadek w sprawie zabójstwa Papały popełnił samobójstwo, groziłoby to Kwiatkowskiemu dymisją?
Trzeba oczywiście to sprawdzić, czy to była śmierć naturalna, czy ktoś pomógł panu Zirajewskiemu. Natomiast pan minister Ćmankalski został odwołany nie dlatego, że doszło do tego samobójstwa, tylko dlatego, że on sam i podległe mu służby zbagatelizowały rangę tej sprawy. Jestem pewien, że minister Kwiatkowski, który jest politykiem co prawda młodym, ale już z dużym doświadczeniem, takiego błędu nie popełnił.
Czyli tym razem bagatelizowania nie ma. Kwiatkowski już zapowiedział specjalne kontrole i raporty, więc rozumiem, że nauczył się czegoś na błędach poprzednika.
Opinia publiczna powinna po pierwsze wiedzieć wszystko o tej sprawie, po drugie powinna widzieć, że politycy traktują tą sprawę poważnie.
Panie pośle, podjął pan jakieś noworoczne postanowienia polityczne?
Nie, ja należę do tych osób, które nie przywiązują wagi do upływu czasu i w związku z tym do takich cezur jak Nowy Rok, ale oczywiście to jest rok wyborczy. Ja stanę na głowie, żeby tutaj w Małopolsce Platforma wygrała wybory samorządowe i żeby kandydat Platformy wygrał w Małopolsce wybory na prezydenta Polski.
A kto będzie tym kandydatem Platformy, pańskim zdaniem?
Pokaże to dopiero majowy kongres. Oczywiście naturalnym kandydatem jest Donald Tusk jako premier i lider, ale to nie jest wcale sprawa przesądzona. Myślę, że jeszcze parę innych nazwisk wchodzi w grę.
To teraz chciałbym pana zapytać bardziej o typy niż o marzenia i postanowienia. Kto 4 stycznia 2011 roku, jak spotkamy się być może w tym studiu, pańskim zdaniem będzie prezydentem Polski?
To będzie osoba, którą do wyborów desygnuje Platforma Obywatelska, więc na 50% Donald Donald Tusk, na drugie 50% ktoś inny spośród polityków Platformy.
Ten ktoś inny to najbardziej prawdopodobny Bronisław Komorowski?
To jest najbardziej prawdopodobna kandydatura, bo oczywiście kandydatem, który wygrałby w Cuglach w pierwszej turze, jest Jerzy Buzek, ale wydaje się wątpliwe, by dało się go przekonać do wcześniejszego zakończenia misji w Parlamencie Europejskim.
A z kim kandydat Platformy spotka się w drugiej turze?
Ja tutaj też nie powiem nic oryginalnego.
Lech Kaczyński?
Wydaje mi się, że jest już za późno na czarne konie. W związku z tym Lech Kaczyński to jest najlepsza gwarancja zwycięstwa dla kandydata Platformy.
No to trudniejsze pytanie. A kto 4 stycznia 2011 będzie premierem?
To jest dobre pytanie i znowu mogę tylko spekulować procentowo. Jeżeli Donald Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich, bo uzna, że ważniejsze jest trzymanie w rękach steru rządu, to oczywiście on. Jeżeli Donald Tusk wystartuje, to niezależnie od tego, czy wygra te wybory prezydenckie, czy nie, premierem będzie ktoś inny, też z Platformy, ale sądzę, że będzie to raczej typ fachowca, eksperta niż polityka.
Ten fachowiec to Jan Krzysztof Bielecki? Jego pan ma na myśli?
No, myślę, że w obecnym rządzie też są nazwiska, które warto rozważać.
Jakie na przykład?
Na przykład ministra Rostowskiego.
Czyli to on może być tym czarnym koniem, o którym pan kiedyś mówił, jako kandydat na premiera?
Kiedy mówiłem o czarnym koniu, miałem na myśli kandydata zarówno na premiera, jak i na szefa partii.
I kto jest tym pańskim czarnym koniem?
Tak jak powiedziałem w tamtym wywiadzie, ujawnianie tego nazwiska byłoby pocałunkiem śmierci, zmniejszałoby jego szanse, a ja temu politykowi dobrze życzę.
Ale jest cały czas ten czarny koń, cały czas on jest czarny?
Jest. Ja myślę, że w roku 2010 popularność jednego z polityków będzie wyraźnie rosła, a którego to, umówmy się panie redaktorze, że w pierwszym noworocznym programie w roku 2011 ujawnię.
A wtedy pan będzie w lepszej sytuacji, bo zawsze pan może powiedzieć, że miał na myśli kogoś innego.
No to prywatnie my możemy porozmawiać, jak zakończymy.
W zalakowanej kopercie zostawi pan to nazwisko.
Tak jest.
Panie pośle, a uważa pan, że taki układ premier Bielecki, wicepremier Schetyna po wyborach jest możliwy?
Jest możliwy, aczkolwiek mnie się wydaje, że Jan Krzysztof Bielecki nie ma już aspiracji ściśle politycznych. Ma aspiracje eksperckie. Zbyt długo był poza czynną polityką, żeby chcieć wracać. I to zwłaszcza na tak eksponowane stanowisko, tak ważne jak stanowisko premiera. Więc ja nie wykluczam oczywiście takiego tandemu, ale wydaje mi się ta kandydatura Jana Krzysztofa Bieleckiego mało prawdopodobna.
Panie pośle, czy pan weźmie na siebie rolę takiego etycznego nadzorcy Platformy, czyli partyjnego rzecznika etyki?
Nie, zdecydowanie nie, natomiast...
Bo pan projektuje taką funkcję w kodeksie etycznym, nie pod siebie?
Nie.
A ma pan wyobrażenie kogoś takiego? Znaczy, kto mógłby z taką osobą być?
W klubie parlamentarnym jest sporo takich osób. Moim zdaniem byłoby bardzo dobrze, gdyby to była kobieta.
A ten partyjny kodeks jasno określi, co wolno, czego nie wolno, i określi kary, jakie Platforma przewiduje za złamanie etyki?
A to jest kodeks, to ma być kodeks etyczny. W związku z tym zasady etyczne są raczej zasadami ogólnymi. Proszę nie spodziewać się jakiegoś takiego szczegółowego planu jazdy, szczegółowego drogowskazu. To będą raczej takie ogólne zasady. Co do sankcji, nad tym się w zespole, który pracuje nad kodeksem etycznym, zastanawiamy. Być może te sankcje należy pozostawić po prostu w rękach kierownictwa klubu.
A co pańskim zdaniem powinno grozić za takie rzeczy jak spotkania na cmentarzu?
Po pierwsze, traci się polityczną cześć w takich sytuacjach, ale po drugie, traci się miejsce na listach wyborczych, traci się funkcje partyjne. To powinno być dla mnie oczywiste. Osobną sprawą jest wymiar prawny, ale kodeks, nad którym pracujemy, ma być kodeksem etycznym, więc te kwestie prawne zostawiamy na boku.
Czyli Zbigniew Chlebowski powinien zniknąć z list wyborczych Platformy?
Dla mnie to jest oczywiste.
Jarosław Gowin, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To był kontrwywiad RMF FM. My przypominamy o 10:00 konferencja ministra sprawiedliwości w sprawie okoliczności śmierci Artura Zirajewskiego.
Tego, który obciążał Edwarda Mazura odpowiedzialnością za zlecenie zabójstwa byłego szefa policji, generała Marka Papały.